Wieczerza Pańska, inaczej łamanie chleba, w Bożym Słowie również nazywana stołem pańskim, nazywana kielichem i chlebem, nazywana komunią w znaczeniu wspólnoty, nazywana Eucharystią w znaczeniu dziękczynienia. To taki szczególny moment, taka szczególna chwila i taki szczególny moment, taką szczególną chwilę dzisiaj mamy, dlatego że Wieczerza Pańska, dlatego że łamanie chleba, stół pański, kielich i chleb, komunia, Eucharystia, to jest czas wspominania, przypominania sobie, no właśnie, co przypominamy sobie w takiej chwili, w takim czasie. To jest czas dziękczynienia, składania Bogu ofiary. I tak słyszeliśmy na samym początku. Dzisiaj, będąc Bożymi dziećmi, możemy Bogu składać ofiarę dziękczynną z naszych serc, z naszego życia. Apostoł Paweł powiedział nawet więcej. Nasze ciała powinniśmy składać w ofierze Bogu jako ofiarę miłą, wonną, cudowną, wspaniałą, a więc całe nasze życie ma być poświęcone Bogu i sprawom Jego Królestwa, chociaż żyjemy na tej ziemi. Ale nie byłoby to możliwe. Nie moglibyśmy składać ofiary dziękczynnej dzisiaj rano. Nie moglibyśmy składać naszego ciała w ofierze Bogu, gdyby nie coś, co wydarzyło się, coś wspaniałego, wielkiego i niesamowitego, co wydarzyło się 2000 lat temu w Jerozolimie na Golgocie. Bo tam została złożona doskonała ofiara za Twój, za mój, za grzech całego świata. Nikt z ludzi nie był w stanie złożyć takiej ofiary Bogu, żeby zgładzić grzech świata. Tylko Boży Syn Jezus Chrystus, chociaż stał się na chwilę człowiekiem, to był bez grzechu. I apostoł Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii, Ewangelii Jezusa, którą on zapisał, kiedy zobaczył Pana Jezusa, który szedł do niego nad Jordan, co powiedział? Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. 2000 lat temu Pan Jezus jak co roku obchodził Paschę wraz z swoimi uczniami. Jak był dzieckiem, obchodził ją ze swoimi rodzicami raz w roku i tak przez wszystkie swoje lata. I przyszedł moment, przyszedł czas, kiedy znów Izraelici, Żydzi świętowali Paschę. I Pan Jezus świętował ją razem ze swoimi uczniami, tak jak robił to co roku, od najmłodszych lat. Ale to była szczególna Pascha. To była szczególna Pascha, dlatego że po pierwsze była to ostatnia Pascha, którą Pan Jezus ze swoimi uczniami i w ogóle, którą Pan Jezus obchodził, dlatego że wkrótce miał być aresztowany, wydany, umęczony, przybity do krzyża. Ale zmartwychwstał i żyje i wrócił do miejsca, które do Niego należy, z którego przyszedł. A więc po pierwsze była to ostatnia, bo Pan Jezus nawet swoim uczniom powiedział, to jest ostatni raz, kolejny raz spotkamy się przy takim stole, gdzie? W moim królestwie, powiedział Jezus. Ja tam będę na was czekał, pójdę wcześniej przygotować wam miejsce. A po drugie było to szczególna chwila i świętowanie, ta Pascha, dlatego że tam wypełniło się proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział. I do tego nawiążę później. A więc Pan Jezus świętował Paschę. Wiecie, i kiedy popatrzymy na Boże Słowo, to Bóg od samego początku, aż do samego końca, mam na myśli to spisane Boże Słowo, te wszystkie księgi Bożego Słowa, a więc Pismo Święte, Biblię, od samego początku aż do samego końca Bóg przekazywał i przekazuje nam, przekazuje człowiekowi swój wspaniały plan zbawienia. I w historiach zapisanych w tej księdze przygotowuje nas, pokazuje nam, kim jest, co uczynił i przygotowuje nas do wejścia do życia wiecznego razem z Nim. I w historiach, mogę powiedzieć, zwłaszcza w historiach, które przechodził nie tylko w Starym Testamencie, chociaż przede wszystkim, ale i w Nowym, naród wybrany, Izrael, w historii tego narodu poznajemy Boga, jakim On jest, jakie jest Jego oczekiwanie względem człowieka, jakie było Jego oczekiwanie względem nich i co Bóg przygotowuje i co Bóg przygotował dla nich, co przygotował dla każdego człowieka, dla każdego z nas. Chciałbym przeczytać Boże Słowo, które zapisane jest. Jacku, dziękuję za okulary, bo ja już od roku nie mogę sobie zrobić. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 6, od 6 wersetu do 9. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 6, od 6 do 9 wersetu. Dlatego powiedz do synów izraelskich: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg, który przedstawił się Mojżeszowi: jestem, który jestem, takie jest moje imię. I Bóg powiedział: powiedz im, Izraelitom, że jestem, posłał ciebie do nich. Ten Bóg Wszechmogący powiedział do Mojżesza tak. Dlatego powiedz do synów izraelskich: jam jest Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem. I poznacie, żem ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo ja, Pan. Tak mówił Mojżesz do synów izraelskich, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy do tego miejsca. A więc przenieśmy się na chwilę do Egiptu, kilka tysięcy lat temu, bo to był czas świętowania Paschy, podczas której dokonało się coś niezwykłego i wspaniałego, o czym już wspominałem. Dlatego, że historia Izraela w niewoli egipskiej jest obrazem historii ludzkości, historii człowieka, nawet dzisiaj współcześnie żyjącego. I pokazuje nam ta historia niewoli Izraela w Egipcie, jak wygląda życie człowieka w niewoli, jak wygląda życie, czy może wyglądać życie człowieka bez bliskości z Bogiem, bez Boga? Jak wygląda życie, w którym Boży wróg, diabeł, szatan kusi ludzi, doprowadza ich do upadku i w jaki sposób ma nad nimi władzę? Dlatego, że od czasów Egiptu do dzisiaj nic się pod tym względem nie zmieniło. I chciałbym rozpocząć od tego ostatniego wersetu, który przeczytaliśmy przed chwilą, 9. Bóg posłał Mojżesza do narodu z najwspanialszą informacją, jakiej mogliby oczekiwać i jakiej chcieliby usłyszeć. Wyprowadzę was spod ciężaru robót w Egipcie, wyratuję was z niewoli, wybawię was, okazując wielką moc i wielkie wyroki, i wezmę was dla siebie jako naród, będę dla was Bogiem. Czy mogła być wspanialsza obietnica i wspanialsze słowa, czy mogliby usłyszeć w tym stanie, czy w ogóle, a tym bardziej w stanie, w którym byli? 430 lat niewoli. Ale w 9 wersecie przeczytaliśmy co? Lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy, bo tak wygląda życie człowieka w niewoli. Życie w niewoli to jest walka o każdy dzień. To jest męka, to jest cierpienie, to jest ciężka praca, to jest powtarzanie w kółko tego samego. Pamiętacie ostatnie chwile Samsona? Kiedy stracił, zabrali mu wzrok. A więc był niewidomy, ślepy. Przy kole młyńskim stał i chodził wokół i to było jego całe życie. I życie człowieka, który jest w niewoli, właśnie tak wygląda. To jest takie koło, błędne koło. Kiedy jest się w niewoli, jest się uzależnionym. Od kogo? Od Pana, który nad tobą panuje. A więc możemy sobie wyobrazić życie tych ludzi. Setki, tysiące cegieł dziennie ze słomy i gliny musieli wyrabiać i mieli normy. Faraon i jego ludzie przedstawili normy i oni musieli te normy wykonywać, a jak nie, to było cierpienie, to był gniew, to była kara. Więc kiedy Mojżesz przyszedł z informacją cudowną, oni byli w takim stanie, że nawet nie byli w stanie się ucieszyć i jej przyjąć. Ale Bóg widział ich życie i widział ich niewolę. Zastanawiałem się, dlaczego to trwało 430 lat. Zastanawialiście się nad tym? Gdybym nie znał Boga, jeszcze nie znam Go całkowicie, poznaję Go codziennie, ale na tyle, ile już poznałem Boga, wiem, że to nie była Boża wina i wiem, że to nie była... Bóg nie miał w tym upodobania. Czytamy, że Bóg usłyszał i zobaczył to, co się dzieje w tym narodzie. I może by się wydawać, i gdybym nie znał Boga, to bym powiedział, co przez 430 lat Bóg nie widział i nie słyszał. Ale ponieważ znam już Boga trochę, to wiem, że Bóg, który jest sprawiedliwy, nie jest winny temu. Wina, i musimy to przyjąć z pokorą, jest po stronie człowieka i była po stronie człowieka. Nie wiemy, jakie były początki, ale chociaż to była niewola, mogłoby być im o wiele lepiej, mogło im nie brakować i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu, wiecie, i człowiek, kiedy jest w takiej niewoli, kiedy jest mu w miarę dobrze, no to on nie potrzebuje Boga, on nie szuka Boga. Ale uważam i tak wierzę, że wtedy, kiedy zaczęli w końcu szukać Boga w tym swoim stanie, w tej swojej niewoli, kiedy zaczęli w końcu wołać, gdzieś tam wzdychać, bo zrozumieli, że bez Niego to jest tylko gorzej, gorzej i gorzej. I taki jest stan człowieka właśnie, który żyje bez Boga, jest coraz gorzej. Zaczęli w końcu wzdychać, wołać, zaczęli, coś chcieli zmiany w swoim życiu. I przyszedł Bóg do nich i posyła Mojżesza. Ale oni są w takim stanie, że nie są w stanie tego przyjąć. Ale nawet jeśli byli w takim stanie, są w takim stanie i nie mogą tego przyjąć, to jednak Bóg nie zmienia swojego planu. Bóg dalej im powtarza przez Mojżesza, co pragnie uczynić. Pragnie ich wyzwolić i wyprowadzić z niewoli. A więc obraz Egiptu to obraz świata bez Boga. Życie w Egipcie to obraz życia człowieka bez Boga. Chociaż było tam wiele bóstw i bogów, bożków. Ale Egipcjanie nie czcili jedynego prawdziwego Boga. A więc pierwsza rzecz to ta z wersetu 9. Czy tak wygląda życie człowieka? Bracia i siostry, Bóg przyprowadza do naszego kościoła, do naszego zboru, na to miejsce. Posyła do ciebie i do mnie ludzi, którzy po pierwsze szukają Ewangelii, szukają Boga, szukają, pragną zmiany w swoim życiu, pragną czegoś więcej. I jest coraz więcej takich osób. Kiedy głosimy Ewangelię na ulicach, kiedy są ewangelizacje czy rozmowy indywidualne, Bóg posyła wiele osób przychodzi, wiele osób możemy rozmawiać, modlić się o nawrócenie takiej osoby, modlić się o uzdrowienie, modlić się z takimi osobami i tak jest, i to jest cudowne. Ale to są tylko wyjątki, dlatego że większość ludzi, których spotykamy na naszej drodze życia, w naszym sąsiedztwie, w naszej pracy, a także na ulicach podczas ewangelizacji, i doświadczyliśmy tego wielokrotnie, wiele osób jest tak zagonionych, wiele osób jest w takim, wiecie, amoku tego życia, że nie są w stanie nawet na chwilę czasem się zatrzymać i usłyszeć najlepszą na świecie nowinę. Bóg ciebie kocha i miłuje i chce zmienić twoje życie. I chce, żebyś był jego dzieckiem. Dlatego ten obraz i ten werset przypomina mi na nowo. Nie poddajemy się, będziemy dalej głosić, będziemy się spotykać, będziemy głosić Ewangelię, będziemy rozmawiać przede wszystkim swoim życiem. Wiem, że Bóg dalej będzie przysyłał ludzi, którzy go szukają, stawiał na naszej drodze, ale nie zapominajmy o tym, że większość ludzi, którzy żyją pośród nas, w Nowej Hucie, w tym mieście, w tym kraju, na tym kontynencie, żyje jak niewolnicy grzechu. Są w niewoli. Są uciemiężeni, zmęczeni, w kole jak Samson. Często bez nadziei i często już lepiej być nie może, trudno, tak już musi być. Ale to nieprawda, bo Bóg nie chce, albo inaczej, Bóg chce, żeby wszyscy byli uratowani, żeby wszyscy ludzie byli uwolnieni z niewoli grzechu. Faraon w tej historii, którą doskonale znacie, druga Księga Mojżeszowa od 4 do 12 rozdziału. Nie będę tego czytał wszystkiego, bo znacie doskonale tą historię. Jeszcze tylko na dwie albo trzy rzeczy zwrócę uwagę. Bo możemy czytać Boże Słowo 5 raz to samo. 10, 50, a nawet 100. Jeśli ktoś powie na końcu, że zna już Boże Słowo, to ja powiem, że on, ten ktoś mógł przeczytać 5, 10, 50 albo 100 razy Boże Słowo, ale jeszcze nie poznał fenomenu Bożego Słowa. Bo fenomen Bożego Słowa polega na tym, że czytasz coś nawet już 200 raz i Bóg przez ten sam fragment, werset, rozdział pokazuje zupełnie coś nowego. Amen? Przecież doświadczacie tego, doświadczamy tego. I tak jest z tą historią, bracia i siostry. A więc po pierwsze, ludzie, większość ludzi zdecydowana żyje w niewoli grzechu pośród nas. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, i Bóg pokazał mi to, chociaż znam doskonale ten fragment. Myślałem, że go znam doskonale, że tu już... Pomyślałem sobie przez chwilę, o czym... Bo o nim miałem głosić. Myślę sobie, przecież wszyscy znamy doskonale ten fragment. Czyli pamiętacie, kiedy Bóg powołał Mojżesza, powiedział mu, że będą towarzyszyły tobie cuda, po pierwsze, żeby Izraelici wiedzieli, że ja cię posyłam, a po drugie, żeby Faraon zobaczył i Egipt, że to wszystko, co będziecie im mówić, że za tym stoi Bóg. I żeby Izraelici uwierzyli Mojżeszowi, Bóg powiedział, co masz w swojej ręce, mam laskę, znacie tą historię, rzuć ją na ziemię, ona stała się wężem. Jak to zobaczą, powinni uwierzyć, że ja Cię posyłam. A jeśli nie, nie uwierzą na ten znak, to jest jeszcze drugi znak. Pamiętacie jaki? Włóż swoją rękę w zanadrze i wyciągnij ją. Kiedy Mojżesz wyciągnął swoją rękę, była biała jak śnieg, pokryta trądem. Potem powiedział Bóg, włóż ją z powrotem, wyciągnął i była taka sama zdrowa jak wcześniej. To jest drugi znak, jeśli by nie uwierzyli temu pierwszemu. A jeśli nawet nie uwierzyliby w ten drugi znak, to jest jeszcze trzeci znak. Pamiętacie, jaki to był? Zaczerpnij trochę wody z Nilu i wylej ją na ziemię, ona stanie się krwią. Ona będzie krew, jak krew. I tak zrobił Mojżesz. I Bóg go posłał do nich, ale oni w tej niewoli, słabi, chociaż oczekiwali zmiany swojego życia, to jednak byli za słabi, żeby uradować się i żeby, wiecie, żeby to ich tak napełniło, pobudziło, zmotywowało do czegokolwiek. I Bóg posyła Mojżesza do Faraona. Czyli Bóg zwrócił mi uwagę na coś szczególnego i o tym powiem na końcu. Bo zawsze myślałem sobie tylko o tym, że Bóg pragnął wyprowadzić ich z Egiptu. I zresztą tak Bóg powiedział Mojżeszowi, powiedz do Faraona, wypuść mój lud. Wypuść mój lud. Ale Faraon nie chciał ich wypuścić. Pamiętacie, później było 10 plag. Bóg jego serce takie uczynił, żeby ich nie wypuścił. I uczynił to z jednego powodu. Nie, żeby się zemścić na Faraonie. Nie, żeby mu tak było źle. Czy nawet Egipcjanom, bo było im bardzo źle. Słuchajcie, tam popatrzymy na te 10 plag. Tam już się sprawy rozgrywały, tam była już walka o przetrwanie, o życie w Egipcie. Nie o to Bogu chodziło. Bóg powiedział, to wszystko stanie się dlatego, żebyście poznali i zobaczyli, poznali moje imię i zobaczyli, kim ja jestem. Nie tylko Egipt, żeby zobaczył, ale żeby także mój naród, którego chcę wyprowadzić, żeby zobaczył, jakim jestem Bogiem, kim jestem, jakim jestem wielkim, wspaniałym, cudownym. Stworzycielem, wszechmogącym, Jahwe, jestem, który jestem. I dlatego Bóg zatwardził serce Faraona. I kiedy Mojżesz przyszedł do Faraona, powiedział bardzo fajną rzecz. Wypuść mój lud, chcemy pójść 3 dni na pustynię, żeby złożyć ofiarę Bogu. I Faraon zabronił, nie pozwolił. Mojżesz potem przychodził do Faraona jeszcze wiele razy. Wiecie, ale chciałbym wam pokazać na działanie diabła, które pokazane jest w tych decyzjach i w tych słowach, które wypowiadał Faraon. Za którymś razem, kiedy Mojżesz przyszedł i powiedział, wypuść ten naród, wypuść mój naród, chociaż na 3 dni na pustyni, żebyśmy poszli i złożyli Bogu ofiarę przebłagalną, prośbę, żeby nie spadło na nas jakieś przekleństwo, jakiś miecz. Wiecie, i Faraon się zapytał, a kto ma pójść? Kogo mam wypuścić z tego ludu? I Mojżesz mówi, wypuść najmłodszych, najstarszych, nasze żony, nas, mężczyzn, dzieci, starców, kobiety i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, masz wypuścić wszystkich. I co powiedział Faraon? Nie ma takiej opcji. Ty, to znaczy wy mężczyźni, możecie pójść, mogę was wypuścić, ale reszta zostanie tutaj w Egipcie. Wiecie, i doświadczyłem tego we własnym domu. Moja mama, której życie też nie było łatwe z powodu nie najlepszych decyzji różnych, była Bożym dzieckiem i chociaż pewne decyzje w życiu, tak powiedziałem, nie były najlepsze, to jednak stanęła na swoje nogi i stanęła przed Panem, wróciła do Niego, walczyła o swoje życie, walczyła o moje życie, później walczyła o mojego brata, walczyła o swojego męża. Ale w tym czasie w domu moim było piekło, dosłownie, kiedy ojciec nas prześladował, o tym wspominałem już wielokrotnie, ale tylko na jedną rzecz, do jednej rzeczy chcę powrócić. Wiecie, i kiedy ojciec tak popatrzył kiedyś na moją mamę, to powiedział tak, a diabeł strasznie wtedy go używał przeciwko nam. Powiedział tak, machnął ręką i mówi, ciebie to już okej, to już zostawiam, ale zostaw mi dzieci. Ja się nawróciłem, miałem 16 lat, złożyłem mu świadectwo, które, jak wiecie, wyśmiał, powiedział, nie jesteś moim synem. Starałem się później żyć, aby moje życie było świadectwem. I kiedy po jakimś czasie piekła, dużego piekła, znów diabeł walczył o nas i powiedział mój ojciec tak. Machnął na moją mamę ręką, mówi, o, ciebie to już straciłem. Machnął na mnie ręką, ale zostawcie mi tego trzeciego, mojego brata najmłodszego. Jego zostawcie w spokoju z tymi waszymi wierzeniami, z tym waszym Bogiem. Że ojciec mi powiedział, mniej bym się wstydził albo w ogóle, gdybyś w rynsztoku leżał piany, w rowie gdzieś tam, niż to, kim jesteś i co robisz i co głosisz. Tego się wstydzę bardziej niż to, gdybyś był w rynsztoku. Wiecie, i to jest metoda diabła, który nie chce uwolnić całego domu. I to pokazuje nam, że nasza walka, kiedy głosimy w naszych domach, w naszym otoczeniu, gdzie żyjemy i mieszkamy, wiecie, to nasza walka i te zwycięstwa, one stają się takie, one odbywają się takie krok po kroku, wiecie, następny przyczółek, następne i tak dalej, i tak dalej. I często doświadczyliście tego zapewne i wy, i w waszych domach. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Bóg chce, żeby każda rodzina, która jest na tym miejscu, była cała zbawiona. A wiemy przecież, i wiem od was, i wiem po sobie, znam moją rodzinę, ile jeszcze osób w naszych rodzinach, w mojej rodzinie nie oddało życia Bogu. I wiecie, niejednokrotnie mówimy, zachęcamy, wiecie, wciskamy, Bóg daje nam łaskę, mądrość i odwagę i wciskamy, przepraszam za wyrażenie, ale tą Ewangelię, różne świadectwa. I niejednokrotnie spotykamy się z wielkim oporem. Niejednokrotnie spotykamy się z jakąś nawet agresją. Ale Bóg pragnie, abyśmy w tym wytrwali. Ja wiem po sobie, tak opowiedziałem wam z mojego domu, myśmy też po kryjomu jeździli na nabożeństwa, bo ojciec za mnie pozwalał, ani mojej mamie, ani mi. Ja po kryjomu brałem chrzest. Gdyby ojciec się dowiedział, że ja biorę chrzest, nie wiem, co by się stało. I znam różne świadectwa i znam różne historie, ale moja była taka, że ja brałem po kryjomu chrzest. Diabeł nigdy nie odda wszystkiego. On nie chce niczego oddać, ale nawet jak już Bóg zaczyna działać w jakimś otoczeniu, w jakiejś rodzinie, w jakimś małżeństwie, w jakimś domu, to pamiętajcie, że to jest zawsze będzie walką. I Mojżesz przyszedł kolejny raz do niego, mówi, nie, wypuść naród, wypuść ten lud, cały ma wyjść. Nikogo tu nie pozostawimy, nawet bydła, żadnego zwierzęcia nie pozostawimy w tej niewoli, w tym Egipcie. Wszyscy, co do jednego, muszą być uwolnieni. I trzecia rzecz na zakończenie, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Bo znam ten fragment doskonale, jak powiedziałem, i czytałem go wielokrotnie. Ale uderzyła mnie druga część zdania, o którym zapomniałem. Bo kiedy Mojżesz przychodził do Faraona i powiedział, wypuść mój lud, to było tylko połowę zdania. Czy pamiętacie, jak kończy się to zdanie, to całe zdanie? Bo ja o tym zapomniałem wcześniej. Jak jest napisane? Wypuść mój lud, aby mi służył. Bóg zaplanował wyprowadzenie ich z Egiptu, wszystkich, i powiedział: zaprowadzę was do ziemi, którą obiecałem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, do wspaniałej ziemi płynącej miodem, mlekiem i miodem. Wiecie, ale w tym celu, do który oni zmierzali i w tym celu, do który każdy z nas zmierza dzisiaj, jako Boże dziecko, chcę to zaznaczyć, bo to tak bardzo mnie uderzyło i tak bardzo zadźwięczało w moim sercu, że Bóg wyprowadził mnie z niewoli grzechu, wyprowadził mnie z Egiptu nie tylko po to, żeby zaprowadzić mnie do życia wiecznego z Nim, ale ten cały czas, od kiedy mnie wyprowadził i uwolnił z moich grzechów, do momentu, kiedy przyjdzie powtórnie po ciebie i po mnie, po swój Kościół, i kiedy zamieszkam razem z Nim w wieczności, co mam robić? Co mam robić w tym czasie, bracie, siostro? Co mamy robić? Głośniej. Bóg wyprowadził ciebie i mnie po to, abyśmy Mu służyli. Amen. Po to, żebyśmy Mu służyli. I tego oczekiwał Bóg w narodzie swoim, aby ten naród Mu służył. Co to znaczy służyć Bogu? To znaczy, że Bóg jest Panem moim, a jestem sługą. To znaczy, że to, co mój Pan zaplanował, ja mam realizować. To znaczy, że to, kim jest mój Pan, tak go mam reprezentować w swoim życiu. To znaczy, to, co On uczynił dla mnie, ma być wdzięczności częścią mojego życia. To znaczy, że wszyscy inni, którzy Go nie poznali, nie znają, nie doświadczyli tego, co ja, mają o tym usłyszeć i powinni tego doświadczyć w swoim życiu, bo tylko w ten sposób mogą zostać uratowani. A więc Bóg uwolnił Izraelitów nie tylko po to, aby zaprowadzić ich do Kanaanu, ale po to, żeby Mu służyli przez cały ten czas. I z tym służeniem bywało różnie, a tak naprawdę, konkretnie rzecz biorąc, bardzo źle. Bo chociaż widzieli słup ognia w nocy, to była Boża obecność, i słup obłoku w dzień, kiedy Bóg ich prowadził, kiedy się zatrzymywał, budowali obóz, zatrzymywali się na tamtym miejscu, to jednak kiedy przychodziły różne braki, zaczęli narzekać, marudzić, już im się, wiecie, znudziło, już nie mieli już dość. Potem dużo osób chciało wrócić. 600 tysięcy mężczyzn wyszło z Egiptu, plus kobiety, dzieci, starsze osoby. Szacuje się, że około 2,5 miliona mogło wyjść, może nawet więcej osób. I moglibyśmy się doktoryzować i habilitować i obliczać, ale nie musimy tego robić, bo Boże Słowo mówi, ile osób z tych, co wyszło, weszło do ziemi obiecanej. Pamiętacie, ile osób? Dokładnie 2 osoby. Kaleb i Jozue. Oczywiście było ich o wiele, wiele więcej, ale to już były nowe pokolenia, które urodziły się przez te 40 lat wędrówki po pustyni. Z wszystkich, to było bardzo dużo ludzi, którzy wyszli z Egiptu, których Bóg wyprowadził z Egiptu i powiedział: wyprowadzam was z Egiptu, abyście mi służyli, idąc do ziemi obiecanej, do Kanaanu. 2 osoby tylko weszły. Uważam, że powinniśmy bardzo śmiertelnie podejść do tego przykładu. Uważam, że śmiertelnie poważnie powinniśmy podejść do tego przykładu. Ja nikogo z was nie straszę. Bóg nikogo nie straszy. Ale chcę coś pokazać, chcę coś powiedzieć. Dlatego chcę was zachęcić przez to mocne słowo do tego, abyśmy służyli Bogu. Wybaczcie albo nie wybaczcie za to, co powiem, ale przychodzenie do kościoła raz w tygodniu, czy na wielkie, od wielkiego dzwonu tak zwanego, czy na wielkie święto, może nie wystarczyć. Jakieś wzniosłe modlitwy od czasu do czasu, jakiś post od czasu do czasu. Wiecie, to wszystko może być za mało. Chciałbym, żebyśmy podeszli do tego śmiertelnie poważnie. Kiedy pielgrzymujemy do Kanaanu naszego, do ziemi obiecanej, do nieba, do życia wiecznego z Panem. Jeszcze jedną rzecz powiem, krótko bardzo. Kiedy Bóg zapowiedział plagi, przez które pokaże, kim jest, jaki jest, najpierw Bóg przemienił wszystkie wody, w tym wodę w Nilu, w krew. Później pojawiły się żaby w całym państwie. Komary, muchy. Potem wszelkie bydło wymarło. Potem były wrzody, grad, szarańcza. Nadeszła ciemność. W końcu 10. śmierć pierworodnych. Pamiętacie ten werset z Nowego Testamentu, że nie przyjdzie na nas, Bożych dzieci, więcej niż to, co jesteśmy w stanie przyjąć, udźwignąć. Dlatego, że Bóg nie chce i nigdy nie chciał nikogo, kto należy do Niego, zniszczyć, pognębić. Wiecie, i na przykładzie, to jest kolejna nowa rzecz w tej historii mi bardzo znanej, I ostatni z tych fenomenów, o których dzisiaj powiem, bo to wszystko spadało na Egipt, a więc na wszystkich ludzi, którzy byli w Egipcie wtedy. A więc Egipcjan i w ziemi Goszen mieszkali Izraelici. Ale nie wiem, czy pamiętacie, czy zwróciliście uwagę, że pierwsze trzy, a więc woda zamieniona w krew, żaby i komary, były udziałem totalnie wszystkich. Ale od czwartej plagi czytamy, to były muchy, że Bóg zrobił różnicę między Izraelem a Egipcjanami. Co to znaczy, że Bóg zrobił różnicę? To znaczy, że muchy były wszędzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale nie tam, gdzie mieszkali Izraelici. Podobnie pomór bydła, o wrzodach jedynie nie jest nic napisane, ale o gradzie, szarańczy, ciemności jest napisane, że to wszystko nie dotknęło Izraelitów. Oni byli poza tym, Bóg zrobił różnicę. Bóg im tego wszystkiego oszczędził. Czy to jest cudowna Boża łaska, cudowna Boża miłość, że chociaż przeznaczył te 10 plag, to jednak z większości z nich wyłączył tych, których chciał wyprowadzić i uratować. Nie byli oni tego przykładem, nie doświadczyli tego. Nie mógłbym jeszcze mówić dużo o ciemności. 9. plaga. Tak wygląda życie człowieka bez Boga. Ciemność. Nie wie, dokąd zmierza, nie wie, dokąd idzie. Nie wie, gdzie ma usiąść, nie wie, co ma zrobić. Tak były takie ciemności. Wtedy tam ale czytamy, że światło było w Izraelu. I kończę, bo zaraz przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej. I kończę tym, że kończę ostatnią plagą, a więc śmiercią pierworodnych, którą znacie doskonale. Jedyny ratunek przed śmiercią pierworodnych, która miała spotkać każdego, kto był w Egipcie. Bóg powiedział do swojego narodu, do Izraelitów, do Żydów, powiedział, że mają zabić baranka. To ma być roczne zwierzę, baranek albo koziołek. Ma to być doskonałe zwierzę, najlepsze. Ma być złożone w ofierze. Jego krew ma być zebrana do misy. I tą krwią mają posmarować odrzwia i nadproże swojego domu. I kiedy w nocy przyjdzie anioł śmierci, kiedy innymi słowy Bóg będzie przechodził, to ominie wszystkie domy, które będą miały znak krwi baranka, który został złożony w ofierze po to, żeby zostać uratowanymi. Bracia i siostry, chciałbym was zaprosić do wspólnej modlitwy teraz, do krótkiej refleksji. Zaraz będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Wspominamy dzisiaj śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, który wtedy wspominał ze swoimi uczniami uwolnienie przez Boga Izraelitów z Egiptu, wyprowadzenie ich z niewoli. Chciałbym was zaprosić, abyśmy powstali na chwilę i ten czas teraz, abyś ten czas oddał Bogu. Może jest na tym miejscu osoba, która jeszcze nie doświadczyła uwolnienia z Egiptu, wyprowadzenia z niewoli. Drogi człowieku, przyjacielu, chciałbym cię zachęcić, abyś w tej modlitwie zawołał do Boga i poprosił Go o ratunek i poprosił o to, aby cię wyprowadził z niewoli, abyś mógł Mu służyć i abyś mógł odziedziczyć życie wieczne i dojść do Kanaanu, do życia wiecznego. A my, bracia i siostry, pomódlmy się teraz w naszych sercach, w naszych myślach, w Duchu Świętym, w naszym duchu. Pomódl się do Pana, zawołaj. Popatrz na swoje życie. Podziękuj Bogu za to, z czego cię wyprowadził i uwolnił. Podziękuj za to, co ci dał. I nie zapominaj o tym, że przeznaczył cię, abyś mu służył. Codziennie, tam gdzie jesteś, jaki jesteś. Zawołajmy wspólnie razem do Pana, bracia i siostry. Panie mój, dziękuję ci.